I tutaj jest właśnie pokazana potrójna natura człowieka. Jest duch, dusza i ciało. Aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. A więc Bóg Ojciec, Bóg pokoju, on pragnie nas całkowicie poświęcić, oddzielić od tego wszystkiego, co niesie ten świat dla siebie. Aby cały duch, dusza i ciało, niech będą, żeby były zachowane bez nagany. Możemy tu powiedzieć, że Bóg pragnie, który jest święty i czysty, żebyśmy my takie życie prowadzili. Amen? Na podobieństwo Chrystusa. On był czysty i święty. Wielu przyjmuje tylko dar przebaczenia grzechów, ale to jest początek drogi. A więc Pan będzie chciał odnowić nasz umysł i o tym dzisiaj troszkę będę mówił. Mówiliśmy też o uświęceniu naszej duszy i powiedzieliśmy, że musimy się w swoim życiu pozbyć tego wypasionego tłuściocha, tego ducha samousprawiedliwienia. Musimy się go pozbyć raz na zawsze z naszego życia, dlatego że wtedy przyjmujemy prawdę, która jest osobą, która jest miłością i która chce nas zbawić. Jeśli będziemy się usprawiedliwiać przed sobą samym i przed świętym Bogiem, to niestety zamykamy drzwi tego ducha łaski. Więc Pan pragnie też uświęcić naszą duszę. I jest to na pewno proces i myślę, że wszyscy jesteśmy w jakimś procesie. I drugi taki element, o którym mówiliśmy, to jest to, że potrzebujemy stawać się wykonawcami Słowa Bożego. Amen? To jest ważne. To jest ważne. Dzisiaj będę chciał mówić na temat umysłu. Otwórzmy sobie 2 Koryntian, 11 rozdział. 2 Koryntian, 11 rozdział. I przeczytamy 3 wiersz. I chciałbym, żebyśmy tutaj na coś zwrócili uwagę. Paweł mówi, może od 2 wiersza. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Paweł to pisał do kościoła w Koryncie. To był jego 2 list do wierzących w Koryncie. Czyli do kościoła, do ludzi nowonarodzonych. I mówi do nich tak. Zabiegam o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Paweł zewangelizował, można by powiedzieć, powołał do istnienia ten kościół. Bóg go użył. I mówi teraz tak. Zabiegam o was taką Bożą gorliwością. Dlaczego? Bo zaręczyłem was. Zwróćcie uwagę. Zaręczenie to nie są zaślubiny jeszcze. Amen? To jest coś przed przymierzem małżeńskim, jest zaręczenie. To nie są jeszcze zaślubiny. To jest coś przed. I mówi, zaręczyłem was z jednym mężem. Kogo Paweł miał na myśli? Jezusa, Chrystusa. Aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. O co Paweł zabiegał? O to, żeby Kościół był czysty i święty i nienaganny. Żeby był gotowy na zaślubiny z tym, który jest czysty i święty. I potem mówi tak, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone. Paweł mówi tak, mam obawę, żeby wasz umysł, czyli wasz sposób myślenia, nie został skażony i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Skażony umysł. Kto brudzi nasz sposób myślenia, duch tego świata. Co On chce zrobić, żeby dzieci Boże nie oddały się całkowicie Chrystusowi? To jest skażony umysł. Na czym to polega? Że wiele dzieci Bożych traktuje Chrystusa jako dodatek do swego życia. Oni chcą żyć jedną nogą w tym świecie, drugą nogą w królestwie i nigdy nie są zaspokojeni ani tu, ani tu. Wiele Bożych dzieci narodziło się na nowo, przyjęło Jezusa Chrystusa do swego serca, przyjęło dar zbawienia, ale nie oddali całkowicie swojego życia w Jego ręce. Widzisz, to jest tak. Jeśli ty oddajesz swoje życie w czyjeś ręce, to dajesz mu prawo, że on, który oddajesz, dlaczego? Bo kochasz, bo wierzysz, bo ufasz i wiesz, że on ma moc, że jest zbawicielem, ma moc przemiany każdej dziedziny życia, wszystkiego. Jest uzdrowicielem. Więc oddajesz mu się w wierze i kiedy mu się oddajesz całkowicie, to jego życie ma możliwość przemienienia twojego życia. Inaczej nie. Więc widzisz, to nie jest sprawa Boga, to jest sprawa twojej decyzji, twojej wiary, twojego oddania się i poddania się. Zabiegam bowiem o was. A więc widzicie, wróg chce skazić umysł i Paweł musiał to zobaczyć tam w kościele i dlatego napisał do nich list. Tak jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę. Wróg jest subtelny i mądry i powiem wam, jest mądrzejszy od każdego z nas tutaj. Mądrość, która jest z nieba, przewyższa. Duch Święty jest duchem mądrości. Więc jeśli masz z Nim relację, to potrafisz to rozróżnić. Co płynie z nieba, a co płynie z ducha tego świata. Jest to dla ciebie proste i łatwe. Nie zmagasz się. Wiesz dlaczego? Znasz oryginał. Znasz oryginał. Ponoć w bankach, kiedy uczą tych bankowców, jak rozróżniać falsyfikaty, oni nie nauczają o falsyfikatach. Oni pokazują, jak wygląda oryginał. I tak długo im pokazują oryginał, że jak ktoś w ręki weźmie falsyfikat, to natychmiast wie. To nie jest oryginał. Tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. My jesteśmy powołani, żeby mieć umysł Chrystusowy. Amen? Widzicie, sfera umysłu to jest pole bitwy dla każdego człowieka, nie tylko wierzącego. Ale chcę wam powiedzieć, że dla wierzącego jest to szczególne pole bitwy. Bo jeśli nie znasz prawdy, czyli Jezusa, jeśli nie przyjmujesz prawdy, tej miłości prawdy, czyli Jezusa, która ma moc zbawić ciebie, będziesz pod wpływem ducha tego świata funkcjonował. Więc będziesz oszukiwany przez wroga. Innymi słowy, będziesz w cudzysłowie przegranym wierzącym i nie będziesz miał tego zwycięskiego życia, a łaska Pańska nie będzie w stanie upodobnić cię do Chrystusa. Widzicie, w tej sferze myśli zapadają decyzje o naszej porażce lub o naszym zwycięstwie. Ja pokażę jeden przykład z Biblii. Otwórzmy sobie Księgę Jozuego, 2 rozdział i coś pokażę. Księga Jozuego, 2 rozdział. Pamiętacie, to jest historia. Bóg prowadzi już przez Jozuego Izraela. Oni przekroczyli Jordan i mają zająć swoją ziemię, czyli swoje dziedzictwo. I jest twierdza Jerycho. I Jozue się zastanawiał, jak ją wziąć. Bóg im dał tą ziemię. Czyli tam była ich własność, ale na drodze stało Jerycho. I on, Jozue wysłał wywiadowców do Jerycha po to, żeby zobaczyć, jak to ugryźć tą twierdzę, jak ona jest obwarowana i tak dalej. I żeby nie przedłużać sprawy. Czytajmy 9 wiersz. Tam kobieta, którą spotkali, która mieszkała w tym murze, mówi do nich tak. Wiem, że Pan dał wam tą ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Pamiętacie wywiadowców 10, tych 12, co wysłał Mojżesz? Oni wrócili i mówią tak, cudowna ziemia, cudowne owoce rodzi, ale olbrzymi mieszkają, a my jesteśmy jak szarańcza, nie damy rady. 10 rozsiewało złą wieść. Zaraziło cały naród. 10 ludzi przez niewłaściwe wypowiadanie zaraziło niewiarą i lękiem cały naród Izraela. Pomyślcie o tym, jaka jest moc w tym. Oni składali świadectwo to, co widzieli fizycznymi oczami. Potężne miasta obwarowane. Olbrzymi mieszkają. My jak szarańcza wobec nich. Nie damy rady. Musieli krążyć. Następne pokolenie idzie. Kobieta mówi tak. Wiem, że Pan dał wam tą ziemię. Gdyż padł na nas strach przed wami. Wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Widzicie, Izraelici bali się. Patrząc fizycznymi oczami, bali się ich. A tamci, patrząc na Izraelitów, oni wiedzieli, oni mają za sobą Boga, który jest wszechmogący i drżeli ze strachu. Ci olbrzymi drżeli przed tą szarańczą. Widzicie, to jest... Widzicie, gdzie się rozgrywała bitwa? Tu w głowie. W myślach. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wyruszył, wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. Słyszeliśmy o tym. To słyszeliśmy o fakcie, który Bóg dokonał dla was. Jesteśmy przerażeni. Jesteśmy przerażeni. I co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu i tak dalej. Gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze, i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze, na niebie i w dole na ziemi. Bóg nie tylko jest tam. Nie wiem, czy masz świadomość, On jest teraz tutaj. Bóg nie tylko jest Bogiem w niebie, Bóg jest Bogiem na ziemi. Także. Gdy to usłyszeliśmy, lęk przyszedł do naszych serc. Słyszysz wiadomość i na podstawie słów przyjmujesz to i w myślach jest po mnie, jest przerażenie przychodzi, lęk. Największą bitwę, którą ludzie staczają ze samym sobą, z okolicznościami, tutaj. Jeśli tutaj przegrasz, masz pozamiatane. Jeśli przegrasz tutaj, a skąd się tutaj coś bierze? Myśli przychodzą z różnych źródeł. Cały czas. Różne myśli. Na podstawie tego, co widzisz fizycznymi oczami, na podstawie tego, co czujesz, co dotykasz, na podstawie okoliczności, które otaczają Ciebie. Patrzysz na to wszystko, czujesz i myśli natychmiast. Jesteś bombardowany myślami. O mój Boże, co to teraz będzie? O mój Boże, nie poradzę sobie, jest po mnie. O mój Boże, nigdy z tego nie wyjdę. Boję się o przyszłość, boję się, że stracę pracę. Więc kłamstwo czynię swoim schronieniem i zawieram przymierze ze śmiercią. Tak naucza to słowo. Gdzie się rozgrywa bitwa? Tu w głowie. Dlaczego Jezus funkcjonował inaczej? Bo miał relację z Ojcem. Był z Nim tak połączony, że był z Nim jedno. Żadna sytuacja Go nie zaskakiwała. Nie nosił ze sobą kasy i zaopatrzenie było. Zawsze. Nie martwił się w ogóle o to. W ogóle nie myślał takimi kategoriami. On miał jedną myśl skierowaną. Ten wszechmogący Bóg jest moim Ojcem. On jest wszechmogący, a ja jestem Jego umiłowanym Synem. To wystarczyło. On może wszystko. Jego Duch wstąpił na mnie, wszedł we mnie. Poddaję się Jemu. Sam od siebie nic nie mogę. Nawet nie próbuję. Bo byłaby to porażka. Więc patrzę tylko na to, co On robi, to samo, co On czyni, to samo ja czynię. Słucham Go, to, co On mi mówi, idę i mówię to, co On mi mówi, żeby mówił i nic więcej. I dlatego chodził w wolności, chodził w wierze. Bez lęków, bez stresów. Oczywiście duch tego świata był wściekły na Niego, szczególnie przez religijnych przywódców. Oskarżali Go o różne rzeczy, że zwariował, że jest opętany i tak dalej, i tak dalej. Historia, że często ci najbliżsi to robili. Duch tego świata skaża umysły człowieka. I ta sfera umysłu, ona jest polem bitwy. Otwórzmy sobie Mateusza, 6 rozdział. Jak z tym walczyć? Bo to jest wojna. Powiem Ci. Czy to zgadzasz się z tym, czy nie? Czy Ci to pasuje, czy nie? Jesteś na wojnie. To jest dobra nowina dla Ciebie. Dobrą nowiną jest to, że zwycięstwo jest Twoją własnością w tej wojnie. To jest dobra nowina. Jest pytanie, czy Ty skorzystasz z tego zwycięstwa, czy nie. To już jest Twoja sprawa. Faktem jest to, że zwycięstwo należy do Ciebie. To jest Twoja własność w Chrystusie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Od 31. Nie troszcie się więc, o mój Boże. Ktoś Ci powie tak. Jak w tym dzisiejszym świecie można się nie troszczyć? Jeśli słowo mówi nie troszcie, to znaczy, że się możesz na nie troszczyć. Jeśli to są słowa Jezusa, tak? Więc jeśli Jezus Chrystus mówił do ludzi nie troszcie się, to znaczy, że oni mieli możliwość żyć bez trosk. Tu nie ma niczego dla Ciebie i dla mnie, czego nie mógłbyś zrobić. Niczego takiego tutaj nie ma. Tu nie ma niczego dla Ciebie i dla mnie, żebyś nie mógł tak żyć. Bóg nigdy nie wpisałby tutaj czegoś, co byłoby dla Ciebie nieosiągalne. Więc tutaj nie ma niczego dla Ciebie i dla mnie, że nie byłbyś w stanie to mieć, to osiągnąć i tak żyć. Nie ma czegoś takiego. Nie troszcie się i nie mówcie, co będziemy jeść i tak dalej. Tego wszystkiego poganie szukają. Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Jezus mówiąc te słowa, widzicie, on uderzał w sposób myślenia ich. Ukształtowany poprzez religię, poprzez ducha tego świata, poprzez humanizm, racjonalizm i tak dalej. On uderzał w to. I można powiedzieć, konfrontował to. I mówił tak, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Odpowiedzialność po czyjej stronie jest? Człowieka. Nie Boga, człowieka. List do Filipian, 4 rozdział. Przeczytamy tutaj od 6 wiersza. To mówi Paweł, do Pawła jeszcze wrócimy. Nie troszcie się o nic. Spróbujcie sobie uzmysłowić o nic. Co teraz się dzieje w twoim umyśle? Czy jest to możliwe? O nic się nie troszczyć? Nie, to chyba jest niemożliwe. Jak to o nic? Jeśli trudno ci to przyjąć, to słówko o nic, to oznacza, że nie masz umysłu Chrystusowego. To oznacza, że duch tego świata ukształtował sposób twojego myślenia, który mówi ci, to jest niemożliwe. A jeśli ukształtował tak twój umysł, to prawdopodobnie nigdy nie chodzisz w wolności, będziesz chodził w stresach, które niesie ten świat ze sobą, w napięciach, w zabieganiu, jak chomik w takiej klatce. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie, czy troski nie dotykają nas? Oczywiście, one nas bombardują codziennie. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Potem mówi tak, bracia, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, a Bóg pokoju będzie z wami. Gdzie jest odpowiedzialność? Po czyjej stronie? Twojej i mojej. Nieraz przychodzą ludzie i mają problem właśnie w tej sferze umysłu. Mówią, módl się o to. Ja powiedziałam, ja nie mogę włożyć ręki do twojej głowy i przekręcić sposób myślenia. To się nie da. Widzicie, to religia tak ukształtowała znowu sposób myślenia. Módl się o to, żebym inaczej myślał. To jest religijne myślenie, zupełnie niebiblijne. Więc kiedy ja mówię, o to się nie będę modlił, to ludzie nieraz się obrażają. Nie kochasz mnie. I już nie chcą słuchać. Dlaczego? To nie jest do modlitwy. Bo oni mają ukształtowany system myślenia i myślą, że modlitwa jest zbawicielem. A modlitwa nikogo nie zbawiła jeszcze. Zbawicielem jest osoba Jezusa Chrystusa. Święta krowa zabita. Mam nadzieję. Pierwszy Piotra 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pan wie, że troski siadają na człowieka. One chcą się przyczepić tak mocno, żeby cię trzymać w swoich szponach. I Pan to wie. Więc dał lekarstwo na to. I mówi tak. Jeśli jakaś troska siada na ciebie, złóż to na mnie. Ja sobie z tym poradzę. A ty będziesz wolny. Wszelką swoją troskę złóżcie na mnie. Ja mam o was staranie. Innymi słowy Jezus mówi tak. Widzę, co się dzieje w twoim życiu. Widzę, jak cię to tłamsi. Widzę, jak cię to niszczy, jak zabiera ci pokój i radość. Nie chcę, żebyś tak żył. Mam dla ciebie wolność. Weź tą troskę i zrzuć to na mnie. Kiedyś byłem na wyjeździe i zadzwoniła do nas taka duchowa córka z innego miasta. Rozpłakana przez telefon. Miała takie problemy w pracy i ze swoim narzeczonym. Nie wiedziała, co zrobić, więc zadzwoniła do mnie. W końcu wypłakała się trochę, wyżaliła się. Ja powiedziałam, uspokój się i posłuchaj, co do ciebie powiem. W końcu się uspokoiła. Ja powiedziałam tak, nie potrafię sobie z tym poradzić. Ona mówi nie. Ja mówię, wiesz co, zrzuć to na mnie i idź spać spokojnie. Zrzuć to na mnie, ja sobie z tym poradzę. I powiedziałam, nie myśl, że ja będę to nosił na sobie. Nie, ja wiem, co ja mam z tym zrobić. Zrzuć to na mnie i idź spokojnie spać. Ona na początku nie wiedziała, o czym ja mówię. I powiedziałam, chcę, żebyś była spokojna. Mam ci pomóc, to zrzuć to na mnie. Nie potrafisz sobie poradzić. Ja sobie z tym poradzę, co się martwisz. No i w końcu zrobiła to i szczęśliwa poszła. Ja oczywiście zrzuciłem to na Jezusa. Bo też zawsze chcę spać spokojnie. Wszelką troskę swoją. Psalm 10. Wiecie, troska, ona sprawia, że coś się dzieje i jesteś bombardowany negatywnymi myślami. I to cię jeszcze bardziej dołuje. Powiem wam, im dłużej człowiek tak tym wtrwa, to nagle słyszy pukanie. Przychodzisz, otwierasz drzwi i mówi, o, depresja przyszła, witam cię. Spędzimy ze sobą troszkę czasu i poużalamy się. Psalm 10. Przeczytamy 14 wiersz. Ty zaś widzisz, widzicie, Bóg nie jest ślepy, Bóg ma oczy, bo patrzysz na trud i utrapienie. Bóg patrzy na to. Jesteś Jego dzieckiem, więc patrzy na to. By to ująć w ręce swoje. Dlaczego Bóg patrzy na to? On chce to wziąć w swoje ręce, bo On wie, wiecie, są pewne rzeczy, że potrafimy sami to załatwić, amen? Ale są pewne rzeczy, które siadają na nas i nie potrafimy sobie z tym poradzić. I to nas zaczyna dołować. Aby to ująć w ręce swoje. Nie już pozwolę. Spróbujcie sobie wyobrazić, że to jest troska. Trzymaj. Widzę, że on się troszczy. I mówi do niego, Janusz, oddaj to mi, ja robię za Jezusa. Janusz to próbuje oddać i ciągle to trzyma. A ja mówię, oddaj mi to. Ja chcę to wziąć w swoje ręce. On ciągle to trzyma i nie puszcza. Nic nie mogę z tym zrobić. Na siłę nie wyrwę mu tego, bo szanuję jego wolną wolę. Ale jeśli on się zdecyduje i zrobi krok wiary i puści to, będzie wolny od troski. Ja przejąłem to. On jest wolny, a ja to przejąłem. I ja sobie z tym poradzę, Pan mówi. Ale jeśli ty to trzymasz i nie puszczasz, nic z tym nie mogę, dziecko, ci zrobić. Nie mogę ci pomóc. Mimo tego, że jestem wszechmogący i suwerenny. Ludzie mają takie myślenie religijne, że jeśli Bóg jest wszechmogący i suwerenny, to wszystko może. Oczywiście, że wszystko może, ale ustanowił pewne zasady, których się trzyma. Nie przekroczy tego słowa. Dzięki. Psalm 55:23. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na coś. On cię podtrzyma. Wiecie, kiedy podtrzymujesz kogoś, kto upada? Tak? Czyli nie pozwoli upaść. To, że się potniesz, to prawda, będziesz leciał, ale On cię podtrzyma. Tutaj nie jest obietnica, że nic się nie zdarzy. Takiej obietnicy tutaj nie ma. On podtrzyma ciebie, żebyś nie upadł. Nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. On nie pozwoli, żebyś się zachwiał na zawsze. Czyli na chwilę możesz się zachwiać. Ale nie zachwiejesz się na zawsze, bo On na to nie pozwoli. Musimy uważnie patrzeć na Słowo. Bo Bóg jest wierny temu Słowu. Jeśli czytasz Słowo i nie zważasz na słowa, które, na obietnice, które On dał, to możesz źle to zinterpretować i będziesz mieć zawód do Boga. To tak jak mówiliśmy o tym, jeśli przejdziesz przez płomień, On cię nie spali. Bóg powiedział, ja nie usunę płomienia. Ja będę tam z tobą, kiedy będziesz przechodził przez ogień, on nie spłoniesz, bo ja będę z tobą, ale ognia nie usunę. Religijne myślenie mówi tak, iż skoro Bóg jest wszechmogący i suwerenny, to przecież może zrobić wszystko. Ja go proszę, a on nie usuwa ognia. A na jakiej podstawie go prosisz, żeby usunął ogień? Nie ma takiej obietnicy. Obietnica mówi, ja będę razem z tobą w tym ogniu i ty nie spłoniesz, będziesz musiał przejść przez niego, przejdziesz ze mną. Jeśli modlitwa nie jest oparta o słowie, to nie ma sensu. List do Kolosan, 3 rozdział. List do Kolosan 3. Do Kolosan. 3 rozdział. Będziemy czytać od początku. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. Jeśli narodziłeś się z Boga, to jesteś wzbudzony z Chrystusem. Amen? Więc to jest słowo dla ciebie i dla mnie. Jeśliście, tak, jesteśmy wzbudzeni. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. To można by sobie zadać pytanie, czego ja szukam w życiu? I gdzie szukam? Czego szukam w życiu i gdzie tego szukam? Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Widzisz, żeby tam szukać, to musisz być to zapatrzony w to miejsce i zmierzyć do tego miejsca. Nie szukasz tutaj, szukasz tam. o tym, co w górze myślicie, a nie o tym, co na ziemi. Czy to jest łatwe? Nie. To nie jest łatwe. O czym tutaj Paweł mówi? Że twój umysł powinien być skoncentrowany na Jezusie. Cały czas. Od rana do wieczora. A nawet twój duch w nocy poszukuje Boga. Dlaczego Paweł mówi o tym, żeby tak, że oni powinni tak robić? To jest znowu do Kolosa napisane. Umarliście, bowiem a życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Jest pytanie, czy umarliście? On mówi do nich, umarliście dlaczego? Dlatego, że przyjęliście Chrystusa, więc umarliście dla starego życia po to, żeby żyć dla Niego, tak? Więc szukaj tego, co tam, królestwa. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Pierwszy Piotra 1,13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa. Okiełzajcie umysły wasze. Wiecie, że jak nie okiełzamy swego umysłu, to on błądzi? Kto to wie? Po różnych sferach. Błądzi po różnych rzeczach. Dlaczego? Bo pozwalasz. Pozwalamy na to. Biblia mówi, okiełzajcie swój umysł. Żeby koni nie poniósł, to musisz mu tak ściągnąć lejce, że tym pyskiem aż będzie dotykał szyi. Okiełznasz go wtedy. Jak mu popuścisz wodę, poniesie cię. Okiełzajcie umysły wasze. Czyli ty i ja decydujemy, o czym będę myślał. To nie Bóg o tym decyduje. Znowu masz wolną wolę. Ty i ja decydujesz. O czym będziesz myślał, w jaki sposób będziesz myślał o pewnych rzeczach. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Nadzieja to jest przyszłość w nieokreślonym czasie. To jest coś w przyszłości. Paweł mówi, zróbcie tak, czyli okiełznajcie swoje myśli. Zacznijcie myśleć, potem w innym miejscu mówi o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślcie o tym, co jest właściwe, co jest dobre, co przynosi pokój i tak dalej, i tak dalej. Wiele lat temu, myślę, że to było około 30, byłem na pewnym nabożeństwie. Przyjechał pewien człowiek z Kanady i zgłosił poselstwo. Przez tłumacza to trwało około 2 godzin, ale do dzisiaj pamiętam jedną kwestię, którą powiedział. Powiedział tak. Jakakolwiek myśl, która przychodzi i zbliża się do ciebie, masz czas rozpoznać, co ona ze sobą niesie. Czy ona niesie ze sobą pokój, łaskę, miłosierdzie, wiarę, miłość, czy lęk, niepewność, zamieszanie, troskę. Mówi, zawsze możesz rozpoznać, bo to przychodzi z zewnątrz, na początek. I powiedział tak, każda myśl, która chce cię okraść z pokoju, z radości, z wiary, chcecie wprowadzić w poczucie winy, potępienia, troski, nigdy nie będzie pochodzić od Boga. Musisz ją zatrzymać i powiedzieć w imieniu Jezusa nie, nie przyjmuję tego. Jeśli ją wpuścisz, to ona wejdzie i zacznie, będzie chciała się zakorzenić. I jeśli na to pozwolisz, to zbuduje warownię,
I ta warownia sprawi, że będziesz miał niewłaściwy, nieboży system myślenia. Ale ty decydujesz. Pamiętam to do dzisiaj. I pamiętam, co wtedy robiłem. Kiedy myśli przychodziły, zawsze je sprawdzałem, co one ze sobą niosą. A ja decydowałem, co wpuszczam, a co nie. Jesteście ze mną? To jest ważne. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Nadzieja, cała nadzieja dotyczy przyszłości. Czyli cała twoja przyszłość, każdy następny dzień potrzebujesz zaufać Chrystusowi, bo jest łaska. Idziesz pewną drogą. Wierzysz, że jest dobrą, ale przez nierozwagę, niewiedzę wpadasz do rowu i idziesz tym rowem i myślisz, że to jest właśnie tak ma być. Łaska polega na tym, że Pan weźmie cię, pokaże ci, dziecko, jesteś w rowie, to nie jest droga dla ciebie. Moja droga jest tu. Aha, Panie, dobrze. Wracamy na tą drogę. Całą nadzieję na swoją przyszłość, na wszystkie dni, ile ich będziesz miał na tej ziemi. Musisz złożyć to na Chrystusa, włożyć to w Jego ręce, wierząc, że Jego łaska nie pozwoli upaść i zostać tam. I to jest wiara. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Muszę przyspieszyć. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Przeczytamy 3, 4, 5 wiersz. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też, czyli co, tym orężem, unicestwiamy złe zamysły. Tym orężem duchowym, oręż to jest miecz. Mieczem jest Słowo Boga. Tym orężem unicestwiamy złe zamysły. Przychodzi zła myśl, nie w imieniu Jezusa. Nie przyjmuję tego. Czy to się komuś podoba, czy nie? Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zmuszamy wszelką myśl. Czyją? Swoją. Ta, która przychodzi i chce w nas wejść. Zmuszamy. Musisz się poddać. Pod słowo. Słowo mówi tak. Nie przyjmuję tego. Efezjan 12 rozdział. Nie ma 12 rozdziału. Rzymian 12 rozdział. Dobrze, dobrze, pilnujecie. Chwała Bogu, nie śpicie. Rzymian 12:2. nie upodabniajcie się do tego świata. Kiedy ja czytam te słowa, to to jest nakaz. To nie jest prośba. To jest nakaz. Boże Słowo, czyli sam Bóg przez Słowo mówi do mnie, nie upodabniaj się do tego świata. Ale się przemieńcie. Kto ma się przemienić? Ty i ja. Bóg za ciebie tego nie zrobi. Bóg chce ci pomóc na tej drodze, ale za ciebie tego nie zrobi. Ale się przemieńcie. W jaki sposób ta przemiana przychodzi? Przez odnowienie, odbudowę, odrodzenie, zmianę na lepsze umysłu swego. Czyli potrzebujesz zmienić swój sposób myślenia. Nie upodabniaj się do tego świata, czyli ten świat niesie za sobą pewien sposób myślenia. Nowe stworzenie musi się pozbyć sposobu myślenia tego świata. Bo ono jest powołane, żeby mieć umysł Chrystusa, amen? Bo Bóg Ojciec pragnie upodobnić ciebie i mnie do swego Syna, do obrazu swego Syna Jezusa. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Widzicie, jeśli twój umysł, im bardziej twój umysł jest umysłem Chrystusowym, będzie ci bardzo łatwo rozpoznać, co jest z Boga, a co nie. Nie będziesz musiał się spinać. Pościć o to. Automatycznie wiesz. To jest z Boga, to nie. Proste. Jak praktycznie wejść na tą drogę? Karm się Bożym Słowem codziennie. Zacznij je zjadać, a ono będzie w twoich ustach słodkie jak miód. Czytaj, rozważaj, studiuj. Wsłuchuj się, co autor tego słowa, czyli Duch Święty, mówi przez dany fragment, dany rozdział, daną księgę, co mówi lub pragnie przekazać też tobie osobiście. To, co zostanie ci objawione, wprowadzaj w życie. Czyli stawaj się wykonawcą tego słowa. Proś Pana o zrozumienie. Panie, co ty tak naprawdę przez to chcesz powiedzieć? Co chciałeś przekazać przez to słowo? Jaka była twoja intencja? Tu nie chodzi o samą literę. Litera jest przekazem myśli, intencji, serca. Kiedy czytasz, rozważasz, studiujesz, staraj się zobaczyć i zrozumieć, jak Bóg myśli, jak i kiedy działa, w jaki sposób prowadzi, kiedy ingeruje w suwerenny sposób, a kiedy oczekuje współpracy z tobą. To wszystko tutaj jest. To wszystko tutaj jest. Gdy zaczynasz to rozumieć, to poznajesz drogi Boże. Zaczynasz rozumieć, jak Bóg myśli. Więc kiedy zaczynasz to poznawać coraz bardziej i głębiej, to wiesz, czego się spodziewać od Niego. I dla ciebie nieraz jest to proste. Wtedy pewnych głupich rzeczy już nie robisz. Nie modlisz się już w taki religijny sposób, bo wiesz, że to nie ma sensu. To może ładnie brzmieć dla religijnych ludzi, ale to nie ma żadnej wartości i odpowiedzi nie będzie. Wiecie, dla mnie to trzeba być głupcem, żeby trwać w uporze w tym samym, jeśli coś nie działa. To słowo zawsze działa. Zawsze. Ono zawsze zadziała dla tego, który je rozumie i który chce żyć według tego. Wprowadza je w czyn, w życie. Zawsze zadziała. Kiedy zagłębiasz się w słowo, ono oczyszcza ciebie, oczyszcza twój umysł. I zaczynasz widzieć, aha, Bóg tak myśli. To jest zupełnie inaczej niż ten świat mówi, głosi. Ono uświęca twój umysł. Kiedy pozwala, żeby oczyszczał, to przychodzi w to miejsce świętość, czystość. Umysł Chrystusowy dotrzymujesz. Dlaczego? Bo to jest Jezus Chrystus. To słowo stało się ciałem. Ono zmienia twój sposób myślenia. Niszczy demoniczne, często religijne, humanistyczne i takie racjonalne warownie niebożego sposobu myślenia. Przynosi ci umysł Chrystusowy. Z tego wszystkiego rośnie wiara twoja. Jesteś przemieniany od środka, od wewnątrz. Więc kiedy przychodzą różne okoliczności i tak dalej, to jest jakby nie wchodzi w ciebie już. Już tam miejsca nawet nie znajduje. To jest proces. To jest proces. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie jeszcze raz list do Filipian i przeczytamy z trzeciego rozdziału coś o Pawle. Fascynuje mnie. Od 7 wiersza. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Ten człowiek musiał czegoś doświadczyć, skoro tak napisał. Wykształcony człowiek, mający pozycję wysoką, w swoim społeczeństwie, mówi tak. Wszystko to, co było mi do tej pory zyskiem, ze względu na Chrystusa uznaję za szkodę. Czyli Chrystus stał się dla niego kimś tak pociągającym, że mówi, że to wszystko, co miałem do tej pory, to jest nic. I mówi tak, więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego. To słowo poznanie to jest taka osobista znajomość, bliskość. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości. Dla Pawła to było coś doniosłego, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Dla którego poniosłem wszelkie szkody. I potem mówi jeszcze głębiej jakby wchodzi, mówi tak, wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Zadam pytanie ci. Musisz sobie odpowiedzieć. Czy w twoim sercu jest już, bo może jeszcze nie być, jest taki głód i pragnienie, aby być jak Jezus. Może jeszcze nie być w swoim sercu takiego pragnienia. Mimo tego, że jesteś dzieckiem Bożym. To znaczy, że jesteś w drodze. Wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Co to znaczy znaleźć się w Nim? Wskoczyć w Chrystusa i tam zostać. I nie mieć już swojego życia. Być tak całkowicie oddanym Jemu i poddanym Jemu, że już nie żyjesz Ty. Chrystus żyje w Tobie i przez Ciebie i manifestuje się. I to jest cel Boga Ojca dla Ciebie i dla mnie. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go. To słowo poznać to jest coś osobistego, bliskiego, dotykalnego. Doznać mocy zmartwychwstania Jego. Czyli doświadczyć tej mocy zmartwychwstania Chrystusa i uczestniczyć w cierpieniach Jego. Stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Paweł, wiecie co? Paweł miał pragnienie uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. Pomyślcie przez chwilę. Bóg wykonał pewną pracę w jego wnętrzu. Że on o tym pisze. On wie, że to jest jego przeznaczenie. On chce doświadczyć mocy zmartwychwstania w sobie. Uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I potem mówi tak, widzicie, on miał objawienie tego, on jeszcze tym nie żył, ale był na drodze. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Innymi słowy mówi tak, nie jestem jeszcze w tym miejscu, ale wiem, zmierzam do tego miejsca. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. I potem mówi tak, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem już, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zmierzając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Teraz te dwa ostatnie wiersze, 15 i 16. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. Czyli doskonałość w Chrystusie powoduje to, że myślisz dokładnie tak jak Paweł i zmierzasz tą samą drogą. Jeśli o czymś inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. Innymi słowy, jeśli dzisiaj nie myślisz w taki sposób, to Bóg chce cię doprowadzić do tego miejsca, żebyś właśnie tak zaczął myśleć. I szedł właśnie taką drogą. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Innymi słowy, ani pół cala do tyłu. Chcę zakończyć pewnym świadectwem pewnego Bożego męża. Kiedy w naszych sercach zostanie utwierdzony wzór chrześcijaństwa w taki sposób, w jaki przedstawia go Nowy Testament, zrozumiemy wówczas, jak to jest możliwe, że człowiek staje się gotowy, by porzucić wszystko na świecie, by zdobyć Chrystusa, by zdobyć Jego charakter, by zostać posiadaczem Jego ducha. W Jezusie Chrystusie jest niebiańskie życie. Kiedy człowiek zaczyna je posiadać, mocniej zaczyna doceniać Jego moc. Moc, której nie mają inni. W życiu i w charakterze i w nauczaniu i cnotach Jezusa Chrystusa istnieje głęboki sekret. W momencie, kiedy chrześcijanin go odkrywa, staje się prawdziwie bogaty, bogaty ponad wszelką miarę. Istnieje siła w chrześcijańskim życiu, której ludzkość się nie uchwyciła. To jest Boży cel ukazany przez Jezusa i całą Biblię, by człowiek stał się osobą świadomie posiadającą Ducha żywego Boga, Ducha Świętego. Amen. Będziemy się modlić. Łukasz, poproszę Ciebie. Pomodlimy się na podstawie tego fragmentu. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Oczywiście, jeśli chcesz taką modlitwą, będzie to wyglądało tak, że powierzymy Panu naszą przyszłość. Złożymy to w Jego ręce. W wierze, w zaufaniu. Tak jak jest napisane, położymy całkowicie nadzieję naszą w łasce. W łasce Bożej. Amen. Panie, my Ci dziękujemy, Ojcze, za Twoje słowo, które jest prawdą, a szczególnie za Twego Syna Jezusa. Połóż sobie prawą dłoń na swoim sercu. Podnieś lewą do nieba i powiedz: Panie, powierzam się Tobie całkowicie i bez reszty. Panie, powierzam Ci swoją przyszłość, ufając Twojej łasce, i wiem, że się nie zawiodę, i za to Ci dziękuję, i za to Ci dziękuję w imieniu Twego Syna Jezusa. Amen. Amen.